muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Dziś jesteśmy w gościnnym domu Państwa Niwińskich. Moim gościem Mateusz Niwiński, czyli postać, która dla świata muzyki in crudo w Polsce jest jednym z filarów, bo Mateusz, ty policzyłeś, w ilu kapelach grałeś, grasz?
Ja mam dwie kapele w tym momencie, do których się przyznaję. Reszta to są różne takie spotkania, przygody. Bo przecież właśnie to jest jedna rzecz z tych rzeczy, która mnie w muzyce interesuje, czyli spotkanie z innymi, granie z innymi, bardzo to jest dla mnie ważne w tym wszystkim. Byłem ciekawy, jak grają inni, byłem ciekawy tych spotkań, byłem ciekawy takiego muzykowania wspólnego. Też miałem w związku z tym różnych mistrzów. Zacząłem jeździć najpierw do skrzypków z okolic Maciejowic Kościuszkowskich, okolica, z której pochodzę tak naprawdę. Mazowsze południowo-wschodnie, tak zwane Powiśle Maciejowickie, tutaj powiat garwoliński. To jeszcze w latach 2000 było takie zagłębie żywej muzyki, żywej tradycji skrzypcowej. Tam było co najmniej 8 skrzypków, których gdzieś tam można było spotkać na przeglądach. Między innymi Stefan Nowaczek, najwybitniejszy tutaj z tych lokalnych muzyków, wszechstronny, z szerokim repertuarem. Potem była Radomszczyzna, po drugiej stronie Wisły, jest jakby troszkę tak naturalnie sąsiadujący z tym obszarem, z którego pochodzę, teren. Jeździłem tam i jeżdżę od wielu lat. Spotkałem oczywiście Jana Gacę, spotkałem Piotra Gacę, brata Jana, z którym chyba najbardziej jakoś się związałem taką relacją mistrz-uczeń, można powiedzieć. To Piotr Gaca w owym czasie, czyli w latach 2000, wydał mi się z takim jednym z najciekawszych muzykantów, skrzypków tych okolic, więc tam do niego pukałem po nauki, po repertuar. No w ogóle tak się też wgryzałem w ten radomski idiom, który oczywiście jest odrębnym kosmosem. Piotr Gaca był takim rzeczywiście dla mnie łącznikiem z tym starym światem muzyki jeszcze XIX-wiecznej, muzyki małopolskiej już. Ja jestem ciekawy jakby różnych rzeczy. Próbuję się nie zatrzymywać w jakimś jednym punkcie. Polska muzyka tradycyjna jest ogromnym kosmosem różnych świetnych rzeczy i po prostu ta ciekawość też mnie popycha w jakieś różne nowe obszary. Od kilku lat też zacząłem eksplorować muzykę Mazowsza Północnego, czy okolic Sannik.
Czyli już pogranicze kujawskie w zasadzie.
Pogranicze kujawskie, tak, tak. Usłyszałem nagrania Józefa Ciastka i to mnie totalnie jakoś też powaliło. Zaczęliśmy grać te rzeczy. Tam już nie było mistrzów. Także nie miałem już takich spotkań, których doświadczyłem tutaj na Mazowszu Leśnym albo w Radomskiem. Ale na tyle też zainteresowania muzyką takiego pogranicza mazowiecko-kujawskiego zaowocowały projektem Pogłosy. Nagraliśmy płytę w 2022 roku z Justyną Piernik i z Kubą i Jackiem Mielcarkami. Jeszcze chciałbym powiedzieć o Orkiestrze Galicja. To jest kolejny mój obszar zainteresowań muzycznych, czyli południe Polski. Właśnie skończyliśmy nagrywać pierwszą płytę tego składu, tego projektu. I tutaj sięgamy po muzykę szeroko rozumianej Galicji, od Krakowa po Lwów. Fantastyczne granie, które też zawsze mnie interesowało. Takie właśnie skrzypcowe orkiestry z cymbałami, z takim repertuarem pięknych dwumiarów. To jest też właśnie charakterystyczne, że o ile tutaj w centrum rządzi niepodzielnie Ober, Kujawiak, Mazurek, to tam są fantastyczne dwumiarowe rzeczy. No i też zawsze chciałem spróbować grać te rzeczy. Krakowiaki, Kołomyjki, Polki. To jest repertuar, za który się wzięliśmy. Także jakbym miał powiedzieć, tak jakby się scharakteryzować jako taki muzyk tradycyjny, który wykonuje sięga po różne tradycje. Nie chcę się jakoś tam zaszufladkować w jakimś takim jednym zjawisku. No bo też ciekawość właśnie. Jest ciekawość tutaj pcha do działań, do poszukiwań. I myślę, że to jest też jakąś taką miarą rozwoju. Czuję, że to mi daje jakiś napęd i nowe doświadczenia, nowe umiejętności.
Od Lwowa aż po Sanniki, aż po Kujawy, tak? Można powiedzieć, że to jest kawał drogi.
Nie, wiesz, to jest tak, że jakoś staram się dzielić też te projekty. To nie jest tak, że gramy wszystko, bo miałem taki czas, że rzeczywiście graliśmy różne rzeczy na potańcówkach, ale chciałbym to jakoś też oddzielać i są to oddzielne projekty. Tutaj muzykę z centrum, tą na przykład sadnicką gramy w takim składzie z Igą Wasilewską, dwoje skrzypiec, czasem jeszcze z Jackiem Mielcarkiem. Trzymamy się tego repertuaru rygorystycznie. Projekt galicyjski jest nagrany z Olaną Jeremenko, z Magdą Sobczak na cymbałach, tam też Michał Żak gościnnie z nami występuje. I to też jest jakby inne brzmienie, staramy się to zupełnie inaczej prowadzić, inaczej o tym myślimy. Gram też w takim projekcie, który nazywa się Polski Skład Smyczkowy. To jest taka inicjatywa rekonstruująca muzykę z Polesia Lubelskiego. Razem z Paulą Kinaszewską, razem z Piotrem Herdą, Bartek Woźniak i Janek Tarkowski.
Dodałbym do tego Memento Mori Dance Club na przykład. Dodałbym do tego piosenki dziecięce. Można by tu jeszcze tę listę rozszerzać. Jak podchodzisz do tego materiału? Bardzo ciężko jest przeskoczyć od koło myjek do kujawiaka. Jeśli chodzi o styl, jak sobie z tym dajesz radę? Jeżeli jesteś zanurzony na przykład w muzyce Powiśla, bo rozumiem, że to jest twoja pierwsza muzyka, czy muzyce Radomszczyzny. Jak wyglądał ten proces uczenia się grania na przykład kujawiaków?
Wiesz, oczywiście, że jest to zupełnie inny język i zajmując się w ogóle muzyką tradycyjną, że taka inna perspektywa, przejście w inny obszar daje mi też taki dystans do tego, co robiłem wcześniej.
Ale zaczynasz zupełnie od zera? Jakby zapominasz oczywiście wszystko, co było wcześniej?
Wiesz, to jestem ja w ten sposób gram, więc jakby też nie mam z tym problemu, że ktoś w tym usłyszy taką specyfikę moją. Chyba o to też chodzi, żeby jakiś swój taki budować, swoje brzmienie, swój język muzyczny. Oczywiście od paru lat słucham tych nagrań, jak sobie, wiesz, przysłuchuję się, rozkminiam, uczę się od tych archiwalnych skrzypków. Na tym to polega, tak jak każdy z nas pewnie. Czy to jest łatwe? Pewnie nie, ale myślę, że konieczne dla takiej bioróżnorodności, dla takiej też jakiejś harmonii wewnętrznej, żeby się też nie zakopać w jakimś takiej szufladzie.
No są tacy muzykanci, którzy twierdzą, jeden mistrz, jedna muzyka.
Są tacy muzykanci. To najczęściej kończy się to tak, że zaczynają grać też inne rzeczy później, jeżeli chodzi o naszych kolegów. I nie ma w tym nic złego, jest to naturalne. Wiesz, to jest też... Jesteśmy w takim momencie, w takich czasach, że właśnie to miejsce dla tej muzyki tradycyjnej troszeczkę gdzie indziej już jak gdyby ta przestrzeń pojawia się w jakichś kontekstach przecież zupełnie już nie tradycyjnych, nie endemicznych, ona wychodzi z tych lokalności i bardzo dobrze, bo no to jest też nas różni od naszych mistrzów, to, że mamy tą możliwość, mamy jakby posłuchania, kontaktu z innymi światami. Oni tego nie mieli. Też oczywiście dzięki temu byli tak fantastycznie rozwijali własne. Ale ja mówię o sobie, że ja jestem po prostu ciekawy też różnych rzeczy i wiem, że nie starczy mi życia, żeby spróbować chociażby w jakimś małym zakresie wszystkich tych możliwości z tego muzycznego kosmosu, który na przykład tutaj w naszym kręgu kulturowym gdzieś krąży. A chciałbym. Być może, że nie będę mistrzem w danej tradycji, ale staram się oczywiście, staram się nad tym pracować i wiesz, przede wszystkim też w muzyce ważna jest przygoda. Taka przygodowość, radość z tego, że to daje ci taką fajne doświadczenie, że nie robimy tego z przymusu, robimy to dlatego, że chcemy sami tego doświadczyć, chcemy spotkać się z innymi muzykami też. To jest też bardzo, bardzo ważny element. Czy z innymi ludźmi, że szukamy dla tej muzyki miejsca po prostu w tej współczesnej rzeczywistości. Gdzieś sprawdzamy, to, jak to zadziała, jak to zabrzmi. Ja mówię też o takich kontekstach, sam wiesz, jak jest koncertując, też niekoniecznie dla środowiska takich zajawionych inkrudowców, że z tą muzyką wchodzimy w nowe miejsca. Tutaj się pojawia taka możliwość, no bardzo, bardzo unikalna, doskonalenia tych umiejętności, do sprawdzania, co działa, co nie działa. Formułowania tego komunikatu muzycznego w taki sposób, żeby to spotkanie z tym odbiorcą się zadziało rzeczywiście. Poza tymi muzycznymi kompetencjami, myślę, że jakby w tych umiejętnościach takiej sztuki, troszkę takiej wiedzy socjologiczno, takiej sytuacyjnej, muzykanci też tradycyjni też się doskonalili, bo trzeba było dobrze rozpoznać sytuację, wiedzieć, co zagrać w danym momencie, co zadziała, co nie zadziała, jak, kiedy zacząć, kiedy skończyć. To samo dotyczy naszej działalności współcześnie. Jest to oczywiście o tyle trudne, że muzyka tradycyjna w wielu miejscach jest właściwie takim albo muzyką dawną, albo w ogóle taką na tyle obcym, egzotycznym takim trendem, że też z drugiej strony ludzie reagują na to totalnie spontanicznie, bez jakichś obciążeń, bo pokolenia, które miały te doświadczenia takiego wstydu, wyparcia, często odeszły albo się to zmienia, szczególnie w takich mniejszych społecznościach. No mam wiele takich doświadczeń, że okazuje się, że granie oberów gdzieś tam w jakiejś takiej małej społeczności, gdzie się już nie grało ich od kilkudziesięciu lat, zaczyna działać i ludzie mówią, kurde, fajnie, świetne granie. Rzeczywiście tam dziadek mi opowiadał, że tak się grało, chociaż już sami nie słyszeli tego na własne uszy.
I możemy się przy tym pobawić, tak?
Możemy się przy tym pobawić. Ta muzyka niesie jakiś taki też energetyczny komunikat, tożsamościowy, komunikacyjny. Ona coś o czymś mówi, o czymś przypomina, jakieś wyparte, pobudza emocje w ludziach. To jest też ta sztuka właśnie, której się cały czas uczę. Jak tego używać, tych elementów, tych narzędzi, których się nauczyłem albo od wiejskich mistrzów, albo z wiejskich nagrań archiwalnych, tak? Jak tego używać dzisiaj, do czego to w ogóle komukolwiek potrzebne?
Jakie to są narzędzia, jakbyś mógł wymienić? Czego cię nauczyli właśnie mistrzowie? Bo stajesz przed publiką, która jest wychowana już w zasadzie na muzyce popularnej, często disco polo. Co robisz pierwszego, żeby ich kupić? I co robisz takiego, żeby ich oczarować?
Wiesz, ja cały czas się tego uczę, ja nie mam gotowego patentu na sukces. No tak naprawdę, wiesz, to czego się uczyłem od muzykantów, to był głównie repertuar w owym czasie, nie? Jakby prowadząc własną praktykę muzykancką, wiem, że przede wszystkim taka szczerość przekazu, że jakby przekonanie też takie, że kurde, ja naprawdę chcę to grać i lubię to grać.
Nie
boję się tego grać. To jest myślę, że kluczowe, że takie, wiesz, taka spójność też tej takiej formy z tym własnym przekonaniem, formy jakby wykonawczej, że kurde, to jest moje i wiem, że to jest dobre. Energia przede wszystkim. Muzyka wiejska niesie taki duży ładunek energetyczny. Trzeba dobrze, mocno zabrzmieć, z takim wejść impetem w taką sytuację zastaną. I wiesz, nawet jak ludzie tego nie słyszeli wcześniej, oni to właśnie gdzieś tam okazuje się, że coś tam się zadziewa. Mam dużo też takich doświadczeń, że tam gramy gdzieś jakiś koncert czy po tańcówkę i ktoś, wiesz, widzę, że dużo ludzi siedzi, no bo nie umieją tańczyć na przykład. Wiesz, schodzimy tacy trochę przygnębieni, nie no w ogóle, co, nic tutaj się nie wydarzyło, a ktoś podchodzi po tym wszystkim i proszę pana, no świetnie, kurczę, to było to, no ale wiesz, on jakby przeżywał to, widać, że to go ruszyło, może nie potrafi tańczyć, nie potrafi jakby używać tej muzyki w taki sposób, jakbyśmy sobie tego wyobrażali, a to nie oznacza, że ona nie niesie tej funkcji takiej właśnie energetyczno, jakiejś takiej pobudzającej te emocje w ludziach, więc tego, o tym trzeba pamiętać, żeby jakiś komunikat też sobie taki zbudować w głowie, który chce się przekazać. Co chcemy tutaj tym ludziom dać, tak, w tym momencie.
Ale masz takie triki, na przykład, że widzisz gościa w podkoszulce z piwkiem, w klapkach, mówisz, ciach, polką go tam, może się ruszy.
Polką czy oberem, wiesz, ja w takich sytuacjach to gram swoje, wiesz, nie będę tutaj się starał jakoś podlizać, wiesz, jakąś tam biesiadką, no gramy swoje, to jest nasza muzyka, tak brzmimy i ostatecznie jakby to się sprawdza, oni, kurczę, tak, oni rzeczywiście chyba wiedzą, co chcą, mają coś do powiedzenia, nie? To, wiesz, to jest właśnie dialog, muzykowanie, to jest dialog z innymi muzykami, z odbiorcą. To może nie być muzyka ulubiona przez tych ludzi, ale wydajemy jakiś komunikat taki zdecydowany, no to ktoś może jakby wejść w tą interakcję i powiedzieć, nie, słuchajcie, no to nie, ale może zagrajcie mi coś innego. No wiesz, szukam jakiegoś takiego spotkania w tym. Nie, też szczerze mówiąc, nie lubię grać koncertów do siedzącej publiki. No ta muzyka przecież zdecydowanie miała taką funkcję budującą spotkanie, tak? Ona była w centrum takiej żywej sytuacji, w którą każdy coś wnosił. No trochę mi tego brakuje w tych formułach koncertowych. Może taka formuła koncertu do tańca. O, to bym powiedział, że to jest taka...
Najbliższe ci.
Taka najbliższa mi, tak. Jak ktoś chce słuchać, to ma to możliwość. Ktoś chce tańczyć, może tańczyć. Szukałbym takich kontekstów. No ale wiadomo, że rzeczywistość ta muzyczna, w której funkcjonujemy, różne są zamówienia, różne konteksty, w których trzeba to sprawdzać. I cały czas sprawdzam, wiesz, nie mam uniwersalnej tutaj recepty, jak dobrze odnaleźć się z muzyką tradycyjną we współczesnych takich sytuacjach festiwali czy koncertów, nie wiem, cały czas.
Powiedz mi, czy Mateusz Niwiński zawsze marzył o tym, żeby być wiejskim muzykantem?
No wiesz, ja też w pewnym momencie swojego życia natrafiłem na
muzykę tradycyjną. Ile miałeś lat wtedy?
Końcówka lat 90., początek 2000. Byłem jeszcze w liceum. Mogłem mieć 20 lat, coś w tych okolicach. To się wydarzyło w ten sposób, że natrafiliśmy z moją żoną obecną zresztą, Agnieszką, taką potańcówkę w mieście. Dom Tańca Warszawski robił cyklicznie takie wydarzenia w jakichś klubach. I tam pojechaliśmy, wiesz, i nagle... Ja wcześniej oczywiście gdzieś tam szukałem. To brzmienie, no takie niegrzeczne powiedzmy, to zawsze gdzieś tam mnie ciekawiło, nie? Bo takie też słuchałem muzyki ciężkiej, grunge'u, trochę punka słuchaliśmy, wiesz, to był taki czas. I nie znajdowałem tego w zasadzie, no tego nie, w owym czasie, no nie, ani wiesz, w radiu, nie słuchałem też takich rozgłośni, które taką muzykę może puszczały. I trafiliśmy na te imprezy Domu Tańca, gdzie wiesz, gdzie po prostu tłum ludzi z miasta, jakiś skład tam w ogóle cisnął, grał wiejski, wir taki taneczny. I mówię, no to w ogóle to jest to, co to jest? I zaczęliśmy jakby za tym, wiesz, się włóczyć. I tabory pierwsze.
Ty grałeś już wtedy na skrzypcach?
Nie grałem wtedy, do tego dążę. Że
Agnieszka też nie?
Nie, zaczęliśmy od tańca. Myślę, że dobrze, że się tak stało, bo szczególnie na takim pierwszym etapie kontaktu z tą muzyką trudno by było chyba tylko jej słuchać, bo to nie jest muzyka przecież skonstruowana tylko do słuchania, więc jak się udało nam nauczyć, jak jej używać właśnie w tym tanecznym takim wymiarze, okazało się, że jakby więcej też z niej zrozumiemy, więc to mi też pomogło. No i wziąłem się na skrzypce po prostu. Też długa droga takiego...
Ktoś ci pomagał w tym, czy...?
W tamtym czasie pamiętam Bartek Niedźwiecki, nasz kolega. On dużo grał. Ja jakby gdzieś tam się o niego otarłem. Bardzo, bardzo zresztą ceniłem go i cenię do dzisiaj za to, co robił i robi. Janusz Pusinowski, jakoś tam spotkaliśmy się. To były takie osoby, które już grały bardzo dobrze w tamtym czasie. Nie było wtedy warsztatów, tak jak teraz, tak wielu. Chyba dużo sam zrobiłem. Oczywiście popełniając przeróżne kardynalne błędy, które pewnie do dzisiaj pokutują. Szybko później zacząłem szukać mistrzów wiejskich, bo to było wtedy możliwe. Właśnie zaczęliśmy jeździć tutaj do Maciejowic, do muzykantów. Potem w Radomskie. I to mi też dało taką praktykę grania z wiejskimi muzykantami, bo grałem przez długi czas z Tadeuszem Lipcem, harmonistą z okolic Przytyka, Potworowa. Taka relacja powstała, rzeczywiście zażyła, koleżeńska. Tadek lubił ze mną grać. Ja też od niego się uczyłem, wiesz, no to było to duże przeżycie grać z wiejskim harmonistą, który po prostu zjadł na tym zęby, dosłownie.
To szkoła było... życia też.
Tak, oczywiście, szkoła życia, tak. No to wiesz, po tych wszystkich po tańcówkach, jakichś przeglądach, gdzieś tam żeśmy się przewinęli przez to. Potem Tadek umarł. Też Piotr Gaca zmarł, Jan Gaca, oni wszyscy gdzieś tam odeszli. Taki moment nastąpił, jakby takie pytania, co z tym robić dalej, no bo wiesz, no bo takie jeżdżenie na wieś jest świetne w takim szczególnie pierwszym takim etapie takiej fascynacji, ale zawsze, no przychodzi taki moment, że pytanie, co dalej, czy co ja chcę z tym zrobić dalej i wiesz, no trzeba z własną kapelę założyć i to sprawdzać, wiesz, sprawdzać, grać. I myślę, że to jest taka droga już, powiedzmy, taka dojrzała droga muzykancka. Warto to robić, jakby przejść na swoje, nie, w pewnym momencie. I wziąć za to odpowiedzialność też jednocześnie, tak? Ostatnio zacząłem też muzykować z Jankiem Młynarskim i z Piotrem Zabrockim, taki projekt Oberkas Travel się zawiązał. Totalnie.
Czyli to jest wycieczka już we współczesność trochę.
To jest coś, co w czym może nie mam za wielu doświadczeń, ale jest to ciekawe spotkanie z chłopakami, którzy grają właśnie różne gatunki. Przede wszystkim grają też jazz, grają, nie mają takiego też ortodoksyjnego widzenia muzyki tradycyjnej, jakim ja jestem przesiąknięty, bo jednak no jestem trochę radykalny w tym, niestety. trochę staram się to zmieniać. Więc gramy tam z klawiszami. Klawiszami, z perkusją, takie jakieś małe koncerciki, potańcówki. Rozwija się to jakąś tam w taki organiczny sposób. Więc wiesz, no, na różnych płaszczyznach tutaj działam, sprawdzam, co działa, co nie działa. Słucham, interesuję się, więc myślę, że dobrze mi z tym, wiesz, dobrze mi z tym, że to, że nie utknąłem w jakiejś takiej monokulturze.
Który chciałem zahaczyć, to jest twoje działalności. Mówiłeś o braniu odpowiedzialności za różne sytuacje, za swoją działalność muzykancką, ale też właśnie za pojmuję to szerzej, za organizację. No to jest Akademia Kolberga, tak? Bo to jest taka działalność, którą mocno się zaangażowałeś. To jest program, który jest właśnie poświęcony krzewieniu, szeroko mówiąc, muzyki in crudo.
Tak, gdzie muzyka nie jest tak gdyby jakby z jednym z elementów takiej koncepcji społecznej. Gdzie, tak, oczywiście od początku jakoś też ten element, taki kontekst społeczny czy taki lokalny tego dziedzictwa był dla mnie interesujący i ciekawy i ważny. No, jeżdżąc właśnie do wsi radomskich, czy tutaj, tu w regionie, jakby, wiesz, no, zetknęliśmy się wszyscy z taką trochę beznadzieją tej sytuacji mistrzów wiejskich, którzy bezpotomnie czasem, wiesz, gdzieś tam odchodzili, tacy osamotnieni w tej swojej twórczości, bez takiego wsparcia społeczności, która już albo nie znała tej tradycji, albo nie była zainteresowana i no to takie jest takie bolesne doświadczenie.
To się dzieje cały czas w zasadzie, na naszych oczach już.
To się dzieje cały czas. chociaż ta rzeczywistość się zmienia. No, też troszkę się jej przyglądam, oczywiście jakby prowadząc swoją praktykę muzyczną, grając też w małych miejscowościach. Było inaczej w latach 2000, oczywiście teraz troszkę to zaczęło odżywać. W każdym razie program Akademii Kolberga to jest parę lat takich różnych rozkmin, dyskusji w takim szerokim gronie no, ludzi z naszego środowiska, o co z tym zrobić, żeby to nie była tylko taka rekonstrukcja, czy oderwany od kontekstu, wyrwany taki wątek, więc powstały przeróżne pomysły właśnie na chociażby powoływanie tak zwanych wiejskich klubów tańca, czy jakichś takich działań skupionych w szkołach tradycji, tematycznie też skoncentrowanych na lokalnych, jakichś takich endemicznych tradycjach. Współpracuję z chłopakami z Radomskiej Szkoły Tradycji. Zaczęliśmy w Radomiu taki zaczyn ludzi stamtąd, nie ze wsi, ale stamtąd, którzy to swoje dziedzictwo zaczęli poznawać i szukać w nim czegoś swojego. Robiliśmy festiwal w mieście Radom, robiliśmy też z mistrzami różne takie spotkania warsztatowe, potańcówki, taki ferment, krótko mówiąc, nie? Teraz, ponieważ też zamieszkałem na wsi z moją rodziną parę lat temu, tutaj na Mazowszu Leśnym, stwierdziłem, że chciałbym też zrobić coś tutaj dla tej sprawy i taki szyld Szkoły Tradycji Mazowsza Leśnego powołałem. Próbujemy tutaj ożywić pamięć po muzyce stąd, która też jest tu co grać, jest co śpiewać. Nie ma tutaj muzykantów już od dawna. Prowadzę ognisko muzyki tradycyjnej z dzieciakami.
To są okolice Garwolina.
Okolice Garwolina, tak. Prowadzę ognisko muzyki tradycyjnej w szkole muzycznej w Garwolinie. Trzeci rok. I to się okazało takim też fajnym magnesem, który przyciąga różnych ludzi, którzy...
No jakoś sprawczych.
Takich sprawczych, tak. To jest taki też kontekst rodzinny. Bo sami mamy dzieci, które też grają tam w tej szkole i w ognisku. Są rodzice innych dzieci. Troszkę mamy taką płaszczyznę spotkania wokół dzieci z tymi ludźmi. Ja ich też w jakiś sposób też porywam na to. Robimy jakieś śpiewanie wielkopostne, albo jedziemy do śpiewaczek na wieś, albo robimy zabawę. Więc to jakoś zaczęło tak naturalnie po prostu też tutaj się sprawdzać i funkcjonować. Jest to nam zwyczajnie potrzebne po prostu dla takie środowisko, dla tego, co robimy naturalnie, czyli muzykowanie. Zaczęło się gdzieś tutaj tworzyć. Więc to też jest jakieś takie pokłosie tych mojego zaangażowania w Akademię Kolberga. Uważam, że to się zawsze przyda. Jest to dobre doświadczenie dla ludzi grających muzykę tradycyjną, żeby nie koncentrować się tylko na wykonywaniu jej, ale też no, zadbać o odbiorcę dla niej. Bo z tym jest różnie. I widzę tutaj duży potencjał i potrzebę robienia takich działań.
A spotkałeś się z entuzjazmem, czy jak zaczynałeś, jak poszedłeś po prostu do szkoły muzycznej zaproponować? Czy...
Wiesz co, tak, akurat tutaj bardzo, bardzo duża otwartość była na to moją propozycję. Nikt oczywiście tutaj tego ani nie zna, ani nie umie. Nie wiem, czy wszyscy jakby rozumieją. Znaczy, widać teraz efekty tej mojej pracy, bo mam kilkanaścioro dzieci, jaków, młodzieży, z którą jesteśmy już w stanie zagrać do tańca. Tam kilkanaście utworów, całkiem fajnie to idzie. Jakby to jest przekonywujące, wiesz, to działa, nie? Aha, to o to chodzi, no dobra, no to takim trybem i bez zbędnego tłumaczenia, bez tej mitologizacji takiej też, że tam, o, tutaj archaiczna muzyka, tam, bo to wiesz, to trzeba zrobić po prostu. I wtedy ludzie też z innych bajek zaczynają to czuć, odczuwać, nie?
Jak jechałem do Warszawy, szczekał na mnie pies kulawy. Warszawianka w oknie stała i jeszcze go podszczuwała. Jak jechałem w one czasy, to szumiały bory lasy. Jak jechałem do dziewczyny, zaszumiały i leszczyny.
kolejny ważny temat. Na pewno nie zdążymy wszystkich dotknąć dzisiaj, ale jesteś człowiekiem bardzo rodzinnym, już o tym mówiłeś. Twoja żona Agnieszka i ty to jest podstawowy skład Kapeli Niwińskich i wszystkich składów, w których gracie. Agnieszka gra na barabanie.
Tak.
A teraz dochodzą dzieci. Nowy projekt właśnie poświęcony dzieciom, edukacji. Nie wiem, czy wymienię wszystkich uczestników. Muzyczne rodziny, Żaków, Burdalskich,
Prusinowskich. Tak, to opowiem o tym. Tak, to jest...
I wasza rodzina.
I nasza rodzina. Tak, to jest właśnie taki moment w moim życiu, gdzie moje dzieci zaczęły grać, bo moja córka Maria fajnie gra na skrzypcach, fajnie śpiewa. Witek, mój syn, bębni. No, oni od małego byli z nami w tym po prostu, bo my ich przewłóczyliśmy po prostu po całej Polsce. No ale też jest taka potrzeba, przychodzi taki moment, że chciałoby się coś zostawić po sobie, swoim dzieciom. No to jest, myślę, jakoś tam naturalne, silniejsze od nas po prostu. Więc te moje dzieciaki na różne sposoby do tego muzykowania, po prostu muzykowania zachęcałem. I też zauważyłem, że najlepszą motywacją dla dzieci są inne dzieci, które robią to samo. Bo ja mogę, wiesz, mówić, prosić, ale to nie przyniesie tego efektu, jak jest kompania dziecięca, która też gra. Więc to jest też kilka lat już takich spotkań rodzin podobnych nam, właśnie prusinoscy, właśnie burdalscy z Olsztyna, Żakowie dołączyli i jeszcze tam różne takie sympatyzujące też rodziny. Zaowocowało to ostatecznie 4 płytami z serii 4 Domy Słońca. To jest inicjatywa Janusza Prusinowskiego, który też, myślę, od lat zajmując się edukacją w muzyce tradycyjnej, też potrzebował to jakoś podsumować, a przyszedł czas, że i jego dzieci zaczęły grać, i nasze dzieci się lubią z jego dziećmi, więc nagraliśmy taki ciekawy taki projekt wokół roku, cyklu rocznego, obrzędowego, właśnie z pieśniami, z tańcami, z każdego z tych czasów. Zima, wiosna, lato, jesień. Trochę taka adresowana, myślę, do rodzin po prostu innych, nie tylko grających, żeby sobie słuchać, śpiewać, tańczyć te świetne rzeczy. Tego jest tyle. A wciąż brakuje takich materiałów. We współczesnym wydaniu muzyka tradycyjna, jakby adresowana do dzieci, byłaby fajnie zrobiona. No, więc trzeba takie rzeczy też robić. Warto robić. Mam nadzieję, że też dzięki temu te nasze dzieciaki też widzą w tym jakiś sens i cel, tak? No, powstało nagranie, zgraliśmy parę tam koncercików, więc widzą, że to po co to robią, krótko mówiąc, no bo to musi być takie przekonanie, no wiesz, u dzieci jest z tym trudniej niż u dorosłych. Ale tak samo te moje doświadczenia z ogniska muzycznego, o których mówiłem, też dowodzą takiej społecznej funkcji, że jak grać razem jest miło, jest fajnie, to jest przygoda, można grać cokolwiek, a oczywiście lepiej grać te takie rzeczy fajne, jakieś energetyczne, tudzież takie piękne po prostu muzycznie, i to jeszcze bardziej się sprawdza.
Czujesz, że to jest misja jako dla rodzica, żeby... Czy właśnie, że to jest przekazanie twojego...
Ja nie wiem, ja nie wiem. No ja tak zrobiłem, ale nie każdy musi oczywiście. Przede wszystkim no to nie można tutaj tak ortodoksyjnie powoływać się na jakieś takie górnolotne argumenty, bo to w ogóle nie o to chodzi. Fakt, jest to też moja tożsamość w tym momencie. Czuję, to jest moja muzyka już. Jakby ja tutaj nie udaję, no taki jestem i chcę to robić. I też to przekonanie popycha mnie do tego, żeby uczyć innych, pokazywać to innym, opowiadać o tym. Ale też nie można zmuszać, bo jak to się zrobi w taki sposób harmonijny, że tak powiem, to samo może zadziałać na ludzi, tak? Po prostu, że to jest spójne z tym, z nami, z naszym przekonaniem, z naszym odczuwaniem. Ta energia jest naturalna, nie jest udawana, to podejrzewam, że zadziała na tych, na których trzeba. Myślę, bardzo fajna propozycja dla rodzin, dla rodziców i ich dzieci. Przecież no, brakuje tej muzyki po prostu. No, a to jest mamy takie dziedzictwo fantastyczne.
Dramatycznie brakuje.
Dlaczego mamy tego nie śpiewać, nie grać, wiesz, no. Dramatycznie brakuje, tak. No. Więc tutaj też edukacja, myślę, że też leży całkowicie w tym zakresie. Ale ja bym raczej właśnie inwestował w dzieciarnie, w społeczności lokalne, bo wiesz, co z tego, że będzie jeszcze kolejnych 50 wykonawców, kolejne 50 zespołów powstanie, jeżeli nie będą miały dla kogo grać. To też jest ten rynek, niestety, tak obserwuję, rynek odbiorców świadomych jakby nie rozwija się w takim tempie jak środowisko wykonawców. Widzę tu pewne ryzyko, pewne zagrożenie. Ale to jest do zrobienia, no, czy przez zakładanie ognisk muzycznych, czy jakichś takich ekip, które po prostu lubią ze sobą grać, muzykować, rodzin, które mogą ze sobą się spotkać przy żywej muzyce, przy śpiewaniu. Róbmy to po prostu, to jest
bezcenne.
Bezcenne, tak.
Mateuszu, tak jak powiedziałem, nie zdążymy w tej rozmowie obgadać całego świata i w ogóle nie będziemy próbować. Mam nadzieję, że dla Państwa to, o czym mówiliśmy, będzie przyczynkiem do szukania muzyki rodziny Niwińskich w różnych odsłonach. Tobie, Mateuszu, życzę, żebyś odkrywał nowe przestrzenie dla siebie i dla nas. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
To był podcast muzykatradycyjna.pl. Do usłyszenia.